Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Czasem Czuły, Czasem Barbarzyńca. Mnie już znacie, więc nie będę się przedstawiał, ale zaprosiłem cię po raz drugi gościa, z którym bardzo potrzebuję porozmawiać. Mam nadzieję, że ta rozmowa dla wielu z was też będzie inspirująca. Witam cię, Piotrze.
Witaj, Jacku.
Jesteś dzisiaj drugi raz gościem na tym kanale. A między innymi okolicznością, która sprawiła, że bardzo chciałem cię zaprosić, jest twoja nowa książka, której jesteś współautorem, Dopóki hormony nas nie rozłączą. I na sam początek proponuję, żebyś parę słów powiedział o tym, skąd inspiracja do napisania tej książki i właściwie o czym ona tak w dużym obrazku jest.
Oczywiście. To jest książka o tym, gdy pod jednym dachem spotyka się menopauza i andropauza.
Proszę bardzo.
Napisałem ją razem z dr Katarzyną Skórzewską, ginekolożką, endokrynolożką, a całość zebrała dziennikarka Zuzanna Kufel. I to jest rozmowa o tym, jak sobie poradzić, kiedy problemy hormonalne związane z wiekiem i u mężczyzn, i u kobiet dotykają nie tylko partnerkę czy partnera, tylko tak naprawdę mają wpływ na obie strony. I świadomość tego, że nie tylko my sami możemy mieć jakieś problemy hormonalne, ale także ta druga strona i jak to może wyglądać i jak sobie, co najważniejsze, z tym radzić, myślę, że może być pomocne po lekturze naszej książki. Łatwiej to wszystko zrozumieć i może łatwiej zapobiec potencjalnym menorozwodom.
Czyli rozwodom
w okresie menopauzalnym.
Dla osób w jakim wieku mniej więcej adresowana jest ta książka? No bo andropauza i menopauza raczej nie dotyczą 20-30-latków. Mhm. Chyba, że się coś zmieniło w międzyczasie. Zmieniło się?
To znaczy tak, może tutaj powiedzmy w ten sposób. Książka jest dla wszystkich, aczkolwiek pewnie chętniej po nią będą sięgać osoby, które bardziej będą żywo zainteresowane, czyli które są w ryzyku andropauzy bądź są w okresie przed lub postmenopauzalnym. Mhm. Sama andropauza, co to jest?
No właśnie.
Andropauza to jest takie niefortunne określenie, które jest kalką językową od menopauzy. Mhm. Bo u facetów nie ma takiego odcięcia, jak u kobiet, że jest ostatnia miesiączka, 12 miesięcy i stwierdzamy, że kobieta już jest po menopauzie. U facetów spadek powolnych hormonów męskich płciowych, androgenów, głównie testosteronu, jest praktycznie przez całe życie, bo szczyt testosteronu u mężczyzny jest w wieku 25-30 lat. Mhm. I od tego momentu średnio rocznie o 1 do nawet 3% w skrajnych sytuacjach może spadać poziom testosteronu. Mówimy tutaj o pewnej statystyce. Mhm. I to powoduje, że w pewnym momencie ten poziom testosteronu spada na tyle, że możemy mieć objawy związane właśnie z niedoborem testosteronu, czy objawy hipogonadyzmu.
Czyli czego? Hipogonadyzmu?
Czyli niedoboru męskich hormonów płciowych. Mhm. I spadku ich wpływu na tkanki, na całe nasze ciało. Dlatego andropauza nie dotyczy wszystkich mężczyzn. Ona zwykle dotyka około 20% mężczyzn po 60 roku życia.
Okay.
Czyli to nie jest tak, że każdy z nas jej doświadczy, mm-hmm. ale może także i po 50 czy po 40 roku życia już się pojawić, bo wszystko zależy po pierwsze od poziomu wyjściowego, z jakiego startujemy.
Testosteronu?
Tak jest.
Czy jeszcze innych hormonów?
Głównie testosteronu oraz od tego, jak dbamy przez całe życie o to, żeby utrzymać w jak najlepszym kondycji nasze ciało i poziomie testosteron, czy jednak nie dbamy i pozwalamy, żeby tego testosteronu było coraz mniej. Więc tutaj wiele z naszego codziennego działania, lifestyle'u, zwyczaj ma wpływ na to, czy jesteśmy bliżej, czy dalej od andropauzy.
I wiesz co, tutaj zanim jeszcze do książki, to chciałbym cię zapytać o ten lifestyle. Mhm. Wiesz, odbanie o to, żeby właśnie to nasze ciało, to nasze funkcjonowanie, no być może sprawiło, że nie będziemy w tych 20% 60-letnich mężczyzn, którzy właśnie właśnie to andropauza to jest takie nieszczęśliwe określenie. Zdaje się, że jest inne, trochę bardziej odpowiednie.
To znaczy andropauza jest taką kalką językową, ale jest wciąż używana w powszechnym, że tak powiem, takim społecznym odbiorze, dlatego że jest łatwiejsza do zapamiętania.
A jak brzmi profesjonalna nazwa?
Late onset hipogonadyzm, czyli hipogonadyzm wieku późnego albo późno pojawiający się, albo...
Trzeba popracować nad tą nazwą.
No niestety te nazwy czysto medyczne są mało mało medialne. Jasne. Trudne do zapamiętania i myślę, że tutaj zresztą ostatnio uczestniczyłem w takim okrągłym stole organizowanym przez Kulczyk Foundation, które zajęło się ostatnio projektem Andropauza bez tabu. No i ponad godzinę debatowaliśmy na tym, czy przyjąć w ogóle nazwę Andropauza, bo jest ona bardzo niemedyczna,
no tak,
ale niestety funkcjonująca już w odbiorze społecznym i jakby no ludzie rozumieją już powoli, mniej więcej kojarzą, aczkolwiek tylko 1/3 społeczeństwa cokolwiek słyszała o andropauzie, a 2/3 nawet nie ma o tym pojęcia.
Niesamowite. Wróćmy do mojego pytania o ten lifestyle, słuchaj. Mhm. Załóżmy, że ktoś, kto nas ogląda, ma taką myśl teraz, kurczę, chyba bym nie chciał być ofiarą andropauzy. Mhm. Na co warto zwracać uwagę w swojej codzienności, będąc mężczyzną, żeby właśnie... No może pytanie, czy w ogóle mamy wpływ na to, czy ta andropauza nas dopadnie, czy nie, no i ewentualnie właśnie jaki.
Na pewno warto zadbać o swoje codzienne nawyki. Do codziennych nawyków na pewno należy unikanie wszelkiego rodzaju używek, czyli papierosy, narkotyki, dopalacze. Alkohol w tej chwili, że tak powiem, też praktycznie jest wykluczony.
Okay.
Aczkolwiek ja dopuszczam lampkę wina z partnerką w sobotę. Myślę, że jest to, że tak powiem, aż nie taki duży grzech, który doprowadzi nas do andropauzy.
Jasne.
Do tego unikanie przegrzewania jąder, czyli luźne majtki, luźne spodnie, komórka z daleka od jąder. Oczywiście w tym wszystkim też należy zachować rozsądek, bo jeśli raz na 2 tygodnie pójdziemy na sesję do sauny, nic się z tego powodu nie stanie.
Zaraz. Czy sauna w ogóle może na to wpłynąć?
Jeśli będziemy siedzieli w tej saunie codziennie po kilka godzin, no to może faktycznie na to wpłynąć. Natomiast jeśli będziemy korzystać czy z podgrzewanych foteli, czy z sauny, czy z jacuzzi, czy laptop na kolanach, w rozsądny sposób, nie będzie to miało wpływu wtedy na funkcjonowanie jąder.
Jasne.
Kolejna rzecz to jest unikanie wszelkiego rodzaju stresów, tak jak zresztą wspomniałeś. Te stresy to są takie czynniki, z których do końca sobie nie zdajemy sprawy. Niektórzy pytani przeze mnie pacjenci, jak pytam się, czy mają stresującą pracę, oczywiście, że mam stresującą pracę, w związku z czym my traktujemy, że ten stres jest dla nas normą i codziennością, a tak nie powinno być.
No właśnie.
Bo to mimo wszystko wpływa bardzo negatywnie na nasze samopoczucie, funkcjonowanie, regenerację, sen, więc unikanie tych stresów, świadome im zarządzanie nimi i świadome radzenie sobie z nimi jest tutaj kluczowe. I tych stresów tak zwanych codziennych, praca, dom, ale tych związanych ze sferą seksualną, łóżkową, bo tutaj też jesteśmy bardzo wrażliwi na tym punkcie i tutaj może być duży poziom stresu. Natomiast to, co warto robić, to jest zdrowe, świadome odżywianie, tak jak kiedyś wspominałeś, dieta śródziemnomorska z unikaniem nadmiaru jakichś wysoce przetworzonych rzeczy, nadmiaru węgli. To powoduje, że mamy szansę większą na zachowanie dobrej masy ciała. Niekoniecznie kierowanie się BMI, ale chociażby obwodem pasa, czyli poniżej 94 cm, bądź ilością tkanki tłuszczowej. Zdrowe i świadome odżywianie moim zdaniem jest tutaj kluczowe, a niekoniecznie stosowanie jakiejś konkretnej diety, bo każda dieta mówi coś ci wolno, czegoś nie wolno, a uważam, że można jeść wszystko, tylko byle rozsądnie i w dobrej jakości i ilości. To, co jest, uważam, jeszcze bardzo kluczowe i co praktycznie każdy lekarz przepisze ci na receptę, ale nie ma tego, jak zrealizować, to jest sport i aktywność fizyczna.
Jasne.
Sport, aktywność fizyczna według aktualnych wytycznych WHO powinno to być około godziny dziennie.
Mówimy o ruchu w ogóle, czy to musi być rzeczywiście sport?
Myślę, że to wszystko zależy od tego, i na jaką formę ruchu jesteśmy w stanie sobie pozwolić. I czasowo, i możliwości. Jeśli pójdziemy na spacer codziennie na pół godziny, to będzie zawsze lepiej niż nie robienie nic. Ale jeśli jesteśmy w stanie pozwolić sobie raz dziennie na godzinę roweru, następnego dnia biegania, następnego dnia godzinę pływania, no to byłoby super. To w tym momencie mamy różnorodne aktywności, a jeśli do tego jeszcze włączymy ćwiczenia oporowe, siłowe z ciężarami, to wówczas będziemy po pierwsze dbali o to, żeby budować masę mięśniową, a tak naprawdę u wielu mężczyzn uniknąć sarkopenii, czyli utraty masy mięśniowej. Bo my, mając 25-30 lat, jesteśmy z dużą ilością tkanki mięśniowej, ale my jej nie utrzymujemy w większości. I dlatego sarkopenia, czyli zanik, spadek ilości tkanki mięśniowej, jakby tutaj grozi każdemu facetowi i warto to zadbać, żeby to utrzymać. Dlatego ćwiczenia fizyczne oporowe mogą nam to poprawić, a dwa stymulują produkcję testosteronu. Czyli samo chodzenie na siłownię będzie podnosiło nam testosteron.
W sensie chodzenie czy ćwiczenie?
Ćwiczenie.
Bo słyszałem, że chodzenie na siłownię też może podnosić testosteron.
Oczywiście. Ja mówię o takim trójkącie dla mężczyzn, czyli seks, sport, testosteron.
Okay.
I każda z tych rzeczy podnosi siebie nawzajem. Czyli będziemy mieli więcej sportu, tym będziemy sprawniejsi seksualnie, będziemy mieli więcej testosteronu. Im będziemy mieli więcej testosteronu, tym będziemy bardziej wydolni fizycznie i bardziej wydolni seksualnie. Mm-hmm. I tak samo seks wpływa na aktywność fizyczną czy na testosteron. Dlatego ta aktywność fizyczna może być czasem bardziej intensywna, z wyższym poziomem tętna, czasem mniej intensywna, ale chodzi o to, żeby koniecznie codziennie coś zrobić. Ostatnia bardzo, bardzo ważna rzecz, to jest odpowiedni sen i regeneracja. I tutaj nie tylko chodzi nam o ilość tego snu, bo warto wyrobić sobie taki nawyk, żeby kłaść się na tyle wcześnie, żeby rano wstawać bez budzika albo przed budzikiem, jeśli już musimy go ustawić. Wtedy wiemy, że organizm dostał tyle, ile sam potrzebuje, a nie tyle, ile mu wydzieliliśmy. I dobrze, żeby był to sen regeneracyjny, dlatego warto potwierdzić, że nie mamy bezdechu sennego, bądź nie mamy problemów z bezsennością, z zasypianiem czy nocnym wybudzaniem. Jeśli w pewnym wieku zaczynamy wstawać do toalety raz, dwa, trzy razy w ciągu nocy, bo mamy uczucie parcia na pęcherz, to warto wtedy odwiedzić urologa, tak żeby przyjąć odpowiednie leki, żeby mimo wszystko sen był nieprzerywany wizytą w toalecie, to jest nasz cel. No i tutaj odpowiedni też wypoczynek, czyli i wypoczynek codzienny, tak zwany popołudniowy, i weekendowy, cotygodniowy, i letni, zimowy wyjazd, tak żeby nie pracować 24/7. Pamiętajmy, że wielu ludzi uznaje, że im więcej pracuje, tym lepiej i tym nikt nie będzie miał mi do zarzucenia, że nie dbam o rodzinę, że nie dbam o biznes, że nie dbam o majątek. A zadbanie o siebie powinno być tak naprawdę priorytetem i podział pomiędzy obowiązki, praca i przyjemności, odpoczynek warto zachować i w systemie dziennym, tygodniowym i rocznym.
Super. Dużo sobie biorę z tych rozmów, muszę ci powiedzieć, ale to już zostawmy. Wróćmy, słuchaj, do nawet tytułu tej książki, dopóki hormony nas nie rozłączą. Po pierwsze, to mam taką myśl, że większość z nas funkcjonuje w parach mniej więcej równolatków. Tak statystycznie mężczyzna w związku jest starszy tam o 2-3 lata od kobiety. I może na razie się tutaj zatrzymajmy. Jak to faktycznie może być a propos tych hormonów? Czy ty jakoś zauważasz to, że hormony mogą zniszczyć związek? Ludzi, którzy do tej pory jakoś zdrowo ze sobą funkcjonowali, ta relacja była satysfakcjonująca. Jakie masz obserwacje? Jak to w ogóle wygląda?
Myślę, że jeśli jest para, która boryka się z problemami hormonalnymi po obu stronach, to może nie zawsze rozumieć, że to, co się z nimi dzieje, to nie są zmiany, które są jakby ich wyborem często, bo czy facet może mówić, albo jego partnerka teraz się inaczej zachowuje, ma jakieś złe poczucie temperatury, ciągle jej gorąco, albo ma jakieś wahania nastroju, stała się bardziej labilna, płaczliwa, a z drugiej strony partnerka może powiedzieć o swoim facecie, że jak wcześniej był super aktywny, to teraz przyspawał się do fotela, nic mu się nie chce, nie chce podejmować żadnych decyzji, nie chce być aktywny, spadło mu libido, życie łóżkowe praktycznie umarło, a jeśli już jest, to ma zaburzenia erekcji. Czyli z jednej strony możemy to zrzucać na karb wieku, okej, bo tak już mamy, ale z drugiej strony warto wiedzieć, co się z nami dzieje i warto wiedzieć, że możemy sobie z tym skutecznie radzić.
Słuchaj, gdybyśmy się właśnie zatrzymali przy tych objawach, zarówno menopauzy, jak i andropauzy, ale w relacji, to właśnie jak to wygląda po obu stronach? Czego się dowiemy, czytając tę książkę? Jakie zachowania kobiet, jakie zachowania mężczyzn mogą właśnie być wynikiem tych zmian hormonalnych i też interakcje, jak wpływają na interakcje w parze?
U kobiet zmiany okołomenopauzalne są to zmiany, które powodują między innymi rzuty gorąca, czyli zaburzone poczucie temperatury, które jest wewnątrz, ciągle chcemy wietrzyć, ciągle chcemy obniżać tą temperaturę, bo ciągle mamy to uczucie, że jednak jest nam za gorąco. Do tego jest pewna większa potliwość, ale także ze sfery psychicznej większa płaczliwość, labilność, ale z drugiej strony też zwiększone podejmowanie decyzji takich, nigdy nie miałam na to czasu, albo zawsze obawiałem się, że nie wiem, jeśli podejmę jakąś decyzję, rzucę pracę, zmienię związek, wyprowadzę się albo zbuduję coś nowego w swoim życiu, podejmę się nowego projektu, to wtedy często kobiety dostają takiego kopa, tak, to jest ten moment.
Czyli jakby nabierają odwagi i takie siły do tego, żeby ruszyć w tę stronę.
Dokładnie. Okay. Z drugiej strony u mężczyzn te objawy andropauzalne możemy podzielić na trzy różne grupy. Jedna grupa to jest ta grupa zmian fizycznych, czyli wzrost ilości tkanki tłuszczowej, spadek ilości mięśni, spadek gęstości kości, czyli te wszystkie zmiany, które wynikają właśnie ze zmniejszonego poziomu testosteronu, ale to, co warto podkreślić, że w andropauzie to nie jest tylko kwestia samego niższego testosteronu. Andropauza to jest spadek wydolności całej osi pod wzgórze przysadka, jądro, receptor androgenowy, z tego względu, że i pod wzgórze słabiej pracuje, słabiej stymuluje przysadkę i przysadka mniej wydziela LH, czyli hormonu stymulującego produkcję testosteronu i sama jądro słabiej pracuje i receptor androgenowy też trudniej przewodzi ten sygnał od testosteronu do komórki. Czyli to nie jest tylko wyłącznie ten poziom testosteronu, który my jesteśmy w stanie zmierzyć, tylko spadek wydolności całej osi. Drugim spektrum objawów są to zmiany związane z psychiką, czyli spadek koncentracji, trudności z pamięcią, trudności z decyzyjnością, mniej energii życiowej do działania, raczej chęć, że tak powiem, żeby wszyscy dali mi święty spokój. Trzecim głównym takim objawem, który skłania najczęściej mężczyzn do odwiedzenia gabinetu specjalisty, to są zaburzenia ze sfery seksualnej, czyli zaburzenia erekcji, spadek libido, zmniejszenie ilości myśli o kontekście seksualnym, generalnie spadek zainteresowania w ogóle aktywnością seksualną. I to jest tym najczęściej triggerem, który powoduje, że oni są w stanie pójść do specjalisty i powiedzieć, coś jest ze mną nie tak.
Słuchaj, kiedy opowiadałeś o tym, to w przypadku mężczyzny ja trochę widziałem efekt tej andropauzy. Nazwałem to od relacji, żeby mi wszyscy dali święty spokój, ta witalność jest zdecydowanie niższa i tak dalej. A czy u kobiet też tak to działa? Bo właśnie mam takie poczucie, że my się trochę możemy rozchodzić, czyli od siebie odchodzić. Tak, zapamiętałem, że kobiety bardziej do świata wyruszają, no bo to jest ten moment, a mężczyźni na kanapę bardziej, z tego co mówisz.
To znaczy tak, jeśli nie będziemy siebie nawzajem rozumieć i nie będziemy w stanie rozmawiać ze sobą, to jest jeszcze kwestia komunikacji wewnętrznej w związku i w relacji i nagle się okaże, że jesteśmy tylko współlokatorami w tym samym domu, bo często jest to moment, kiedy dzieci już wyszły z domu, jest efekt pustego gniazda. No i w tym momencie, jeśli nie znajdziemy tej płaszczyzny porozumienia, to faktycznie może być trudno. Tutaj znacznie więcej o objawach menopauzy i tych psychicznych, i tych organicznych może opowiedzieć doktor Katarzyna Skurzewska. Nie będę starał tutaj się jej wchodzić w kompetencje, ale myślę, że i menopauza, której doświadczy każda kobieta, i objawy andropauzalne, bo to tak bardziej można powiedzieć, których doświadcza jedna piąta mężczyzn, ale znacznie większa ilość mężczyzn może mieć pojedyncze objawy z tym związane, a nie cały kompleks objawów. Mhm. Więc to nie jest tak, że jeśli spadło mi libido, na pewno mam andropauzę, albo mam obniżenie nastroju, nie mam chęci do działania, to na pewno mam andropauzę. Bo pamiętajmy, że objawy związane z andropauzą nie są specyficzne, nie są tak charakterystyczne, bo też może mieć po prostu depresję samą z siebie, z jakiegoś innego powodu. Może mieć zaburzenia erekcji, bo mamy zaburzenia kardiologiczne, które determinują niewydolność całego układu erekcyjnego. Lub może mieć spadek energii, bo po prostu jesteśmy normalnie w świecie przepracowani i nasze zdolności regeneracyjne już nie są takie, jak mieliśmy w wieku lat 20. Więc tutaj te objawy andropauzalne, one nie zawsze świadczą o tym, że nas dopadła andropauza. Tylko, że gdzieś zaczynamy już wokół tego krążyć i warto tym się zająć, żeby nie zrzucać wszystkiego na karb andropauzy, ale też umieć dostrzec ten aspekt hormonalny w tych wszystkich problemach, które się wiążą z tym starszym wiekiem.
Zanim jeszcze pójdę dalej do relacji, bo to mnie bardzo interesuje, to chciałem się na chwilę zatrzymać przy tym, co powiedziałeś, że jakiś odsetek społeczeństwa, nie zapamiętałem teraz, 1/3 ma w ogóle świadomość takiego zjawiska jak andropauza.
Znaczy, że słyszało o tym.
Że słyszało o tym w ogóle. Wiesz, mam takie przekonanie, że o menopauzie mówi się bardzo dużo. Że w ogóle menopauza jest takim zjawiskiem, które no jest i zbadane szeroko, i różnego rodzaju informacje przekazywane są kobietom właśnie na temat tego zjawiska i tego, jak sobie z tym radzi.
Jest obecna w obiegu medialnym.
Ja bym powiedział, że jest uważniona, w sensie, że zwrócono na nią uwagę, ale też to, co powiedziałeś, że tylko 1/3 w ogóle osób, masz podział na mężczyzn i kobiety.
Całe społeczeństwo.
Uśredniając, tak? No cokolwiek wie o andropauzie. Dlaczego tak właściwie jest? Skąd to się bierze, że no jednak dosyć istotny, mam wrażenie, aspekt naszego funkcjonowania męskiego, ale też relacyjnego, o czym jest ta książka, no cały czas jest gdzieś w piwnicy naszego
zainteresowania. Myślę, że to wynika z kilku aspektów. Po pierwsze, o zdrowiu męskim dopiero zaczęliśmy mówić od jakiegoś czasu. Mm. Zdrowie kobiet było, może tak powiem, analizowane wszemi wobec od wielu, wielu lat. Kolejnym aspektem na pewno istotnym jest to, że menopauza będzie dotyczyć każdej kobiety, a andropauza niekoniecznie. Kolejnym, myślę, że punktem, który się do tego przyczynia,
niekoniecznie
jest to...
Niekoniecznie każdego mężczyzny.
Tak, niekoniecznie jasne. Każdego mężczyzny. Kolejnym punktem na pewno, który się do tego przyczynia, jest to, że kobiety, jeśli mają problem, to siadają i zaczynają o tym rozmawiać. Z przyjaciółką, z koleżanką, z mamą, z córką. A co robią faceci?
Udają, że nic się nie stało.
Udają, że nic się nie stało i mówią, sam sobie ze wszystkim poradzę. W związku z czym to też nie skłania do tego, żeby zajmować się tym w przestrzeni publicznej, żeby o tym dyskutować, bo każde powiedzenie, nie umiem sobie z czymś poradzić, nie dowożę tego, co obiecałem, nie potrafię mieć tyle samo energii i tak dobrej regeneracji jak kiedyś, jest dla wielu facetów przyznaniem się do jakiegoś błędu, porażki, potknięcia, słabości, a to jest ostatnie, co byśmy chcieli powiedzieć.
Ale to jest przeciwskuteczne przecież, no bo jeżeli ja na przykład sam przed sobą udaję, że nic mi nie jest, no to nie sięgam po pomoc, nie jestem
dokładnie
w stanie się sam
tak
wyregulować, bo
dokładnie
nie mam wiedzy,
tak,
a więc tak naprawdę to sam sobie funduję jeszcze gorszą sytuację.
Dlatego uważam, że i poprzednia książka Męska Rzecz i ta książka, czyli Dopóki hormony nas nie rozłączą, jest kolejnym takim impulsem do tego, żeby jednak się tym interesować i mieć świadomość, co się z nami dzieje i że nie jesteśmy w tym sami i że są skuteczne sposoby, żeby nam pomagać.
Słuchaj, i od razu pierwsza moja myśl, która się tutaj pojawiła, no wiesz co, no ale to już jest za późno, już jestem za stary, już mi się nie chce, wiesz, i tak dalej, już otyły i tak dalej. To rzeczywiście tak jest, że jest za późno, jeżeli jesteś mężczyzną?
Myślę, że nigdy nie jest za późno do tego, żeby zmienić swoje życie, żeby zabrać się za siebie, żeby chociażby tak jak sam wspominałeś, w każdym wieku można zacząć biegać.
No tak.
W każdym wieku można zacząć dbać o swoją masę ciała. Mhm. W każdym wieku można pójść po poradę do specjalisty, zrobić panel badań i zobaczyć, czy jednak jest coś, co możemy podać ci, jakieś leki bądź suplementy, które będą wspierać twoje działanie i będą powodowały, że będziesz miał więcej energii, będziesz miał lepszy poziom testosteronu, a przez to te objawy, które do tej pory były, wycofają się częściowo albo całkowicie.
Ale nie mówimy tutaj stricte o TRT, czyli terapii zastępczej testosteronem.
O TRT myślę, że sobie za chwilę jeszcze powiemy.
No właśnie.
Natomiast testosterona, terapia zastępcza, jest to forma leczenia hipogonadyzmu wtedy, kiedy mamy ewidentnie potwierdzone w badaniach laboratoryjnych, co najmniej dwóch, a najlepiej kilku, że mamy niższy poziom testosteronu, mamy postawioną diagnozę, dlaczego tak się dzieje, mamy wykluczone wszelkie inne przyczyny, które są uleczalne albo modyfikowalne, I zmiana trybu stylu życia nie przyniosła konkretnych efektów.
Jasne.
Czyli wtedy dopiero zważamy TRT. Zwykle TRT, jeśli chcemy włączyć u pacjenta, to raczej myślimy o perspektywie dożywotniej.
Aha, czyli jak już wejdę w tę ścieżkę,
to znaczy,
do śmierci.
Bo niestety bardzo często społeczeństwo myli kwestie medyczne, testosteronowa terapia zastępcza medyczna, gdzie leczymy faktycznie facetów z andropauzą, z obniżonym poziomem testosteronu, a przyjmowanie teścia na siłowni.
A, okej. Okay. No właśnie.
To są dwie różne rzeczy.
Jaka tutaj jest różnica? Bo wiesz, mam paru znajomych, którzy na tej siłowni faktycznie funkcjonują, wyglądają super, ale jednocześnie też namawiają mnie trochę do tego, wiesz, słuchaj, to drugi, co trzeci dzień i będziesz funkcjonował o 20 lat, jakbyś się zegar biologiczny cofnął. Jak to wygląda rzeczywiście? Ja się trochę boję, muszę ci powiedzieć, tego testosteronu z zewnątrz.
Myślę, że warto się bać tego siłownianego, nie warto się bać tego medycznego.
Okay.
Czyli testosterona terapia zastępcza w wersji medycznej to jest wprowadzenie testosteronu z zewnątrz, który spowoduje wyłączenie już kompletne funkcji jąder i utrzymanie tego poziomu, takie dobranie dawki, żeby ten poziom testosteronu był w normie.
Jasne.
A testosterona terapia w wersji siłownianej,
okay,
to w większości są suprafizjologiczne dawki.
Co to znaczy?
To znaczy powyżej normy.
A, okay.
Czyli przyjmujemy takie poziomy testosteronu, że jak pójdziemy do laboratorium, oddamy krew, to wychodzi nam powyżej 1500 nanogramów na mililitr.
Mm.
A norma jest 800-900. Czyli my nie wiemy, czy u danego zawodnika jest 1501, czy 5000. Dlatego zawsze takich panów z siłowni proszę, żeby jak będą robili kolejne badanie, to poprosili w laboratorium, żeby zrobili dokładne oznaczenie. Ile oni faktycznie przyjmują tego testosteronu i jaki mają poziom. I zwykle celem jest poprawa wyników na siłowni. Przyspieszenie budowy masy mięśniowej, większa masa mięśniowa, lepsze wyniki, start w zawodach. A tutaj mówimy o lepszym funkcjonowaniu życiowym. O tym, żeby schudnąć, żeby nie mieć nadwagi otyłości, o tym, żeby nie mieć cukrzycy, o tym, żeby nie było zawałów, udarów, czy jakichś innych następstw sercowo-naczyniowych, które mogą wynikać właśnie z hipogonadyzmu. Dlatego myślę, że jeśli ktokolwiek, kto jest w zagrożeniu andropauzą, powinien raczej konsultować się ze specjalistą w gabinecie, a nie z trenerem na siłowni czy z kolegą w szatni.
Zresztą też sam mam takie doświadczenia, że rzeczywiście zmieniając styl życia, można ten poziom testosteronu dosyć wyraźnie podnieść.
Właśnie to jest to, co powinniśmy robić na pierwszy rzut. Więc jeśli mamy kogoś, kto ma bardzo dużo do poprawy w zakresie swojego codziennego lifestyle'u, to pierwszym rzutem na taśmę w leczeniu jest właśnie zmiana tego trybu stylu życia. I zresztą sam potwierdzałeś to wielokrotnie, że widziałeś u siebie, że ta zmiana trybu stylu życia daje realne efekty.
Oj, bardzo wyraźnie.
To jest to, co ja zauważam też u pacjentów, którzy przychodzą do mnie na przykład po roku od pierwszej wizyty, gdzie faktycznie zmienili swój tryb styl życia i to nie tylko widać w ich samopoczuciu, w ich wyglądzie, ale też w wynikach laboratoryjnych. Więc myślę, że to są tak zwane bardzo proste, trywialne rzeczy i przez bardzo wielu ludzi lekceważone, bo każdy oczekuje z nas, proszę, cudowną tabletkę, cudowną pigułkę, która wyleczy mnie ze wszystkich moich problemów.
To też jest takie dosyć męskie, dlatego że wiesz, to są quick winsy, czyli od razu widzę efekt. Tymczasem ta zmiana stylu życia w przypadku mężczyzn mam wrażenie o tyle jest trudniejsza, że to jest proces.
To jest zdecydowanie
czyli nie widzisz
proces.
Efektów po tygodniu, dwóch, no może jakieś pierwsze, najczęściej zresztą niezbyt przyjemne, bo jak się nie ruszało i zaczynasz się ruszać, to wiesz, ciało ci zaczyna mówić o tym, że w ogóle istnieje, czujesz mięśnie, o których pojęcia nie miałeś, że w ogóle są i tak dalej, a dopiero po paru miesiącach, a nawet trochę dłużej, widzisz rzeczywiście realną zmianę. I myślę, że tu kobiety, które są zdecydowanie bardziej bliskie w ogóle takiemu procesowemu patrzeniu na świat, typu wiesz, ciąża, to nie jest tak, że jesteś zapłodniona i jutro rodzisz, tylko to trwa wszystko. No, mam wrażenie, że ten mindset też tutaj bardzo albo przeszkadza, albo pomaga. Zaufaj procesowi, to sobie myślę, jest takie hasło, które dla wielu mężczyzn jest tym, co może pomóc w tego rodzaju zmianie.
Myślę, że tutaj wymaga to zawsze dużo tak zwanej słabej, silnej woli, żeby robić te drobne kroczki.
Jasne.
I te drobne kroczki są w stanie doprowadzić faktycznie do sukcesu, tylko bardzo wielu ludzi wykrusza się po drodze. I to jest tak samo jak z leczeniem otyłości. Większość z nas byłaby w stanie sobie pozwolić na zgubienie kilogramów poprzez właśnie zmianę trybu stylu życia. Część, która ma faktycznie problemy duże metaboliczne, wymaga leczenia farmakologicznego, ale znaczna część ludzi sięga po leczenie farmakologiczne jako na zasadzie, po co mam wstawać godzinę wcześniej i biegać, skoro mogę wziąć tabletkę.
No tak.
Czy zastrzyk.
Tabletka szczęścia.
Tak jest. Więc ja tutaj jestem zdecydowanym zwolennikiem leczenia farmakologicznego otyłości, ale nie nadużywania tego jako formy uniknięcia zmiany trybu stylu życia.
Znowu mówimy o pewnym systemowym podejściu, prawda? Że to nie jest tylko jedna rzecz, tylko szereg różnego rodzaju zmian. Ty użyłeś takiego sformułowania, które myślę jest kluczowe. To po prostu chodzi o zbudowanie nawyków.
Tak jest.
I te nawyki stają się naszą naturą. Ja bym powiedział, że właściwie nawyki są pierwszą naturą człowieka. I na wielu poziomach to się rzeczywiście sprawdza, ale praca z nawykami to jest challenge, mówiąc wprost. I też warto, ale to jest na inną rozmowę, zacząć od takiego nawyku, który jest nawykiem generalnym, kluczowym. I ta pierwsza zmiana, ona dopiero wtedy otwiera możliwość do wprowadzania kolejnych nawyków. I tutaj taka przestroga w ogóle dla wszystkich, którzy nas słuchają, żeby tych nawyków naraz nie próbować zmieniać wielu, bo to się na ogół nie udaje.
Znaczy, ja myślę, że tutaj my, chcąc wprowadzać jakiekolwiek nawyki, szczególnie w zakresie trybu stylu życia, powinniśmy umieć sami się nagradzać i sami doceniać, że coś nam się uda. Że to, że uda nam się podjąć decyzję, okej, nie oglądam kolejnego serialu, tylko wstanę i pójdę na spacer. Albo okej, wiem, że jest mnóstwo prac do zrobienia, ale o 17 mam trening i traktuję to jak spotkanie z klientem, którego nie mogę odpuścić.
Tym klientem jestem ja.
Na przykład.
Trochę ważny ten klient.
Dlatego ja zawsze podkreślam, że nie traktujmy naszego zdrowia na samym końcu priorytetów codzienności. Że jednak to zdrowie powinno być gdzieś z przodu, a nie z tyłu. I dlatego ta godzina ruchu codziennie. Skupienie na tym, żeby jednak pół godziny wieczorem poświęcić na jakieś przygotowanie posiłku, bo rano jak wylecimy do pracy, to nie ma szansy na to, żeby dobrze zjeść do wieczora i chwytamy to, co jest pod ręką.
No tak, i to przy okazji się też źle kończy, bo zajadamy stres i tak dalej. Wróćmy jeszcze do tego testosteronu, wiesz, to już na tym kanale parę razy o tym rozmawialiśmy, ale mam wrażenie, że nigdy dość, szczególnie dla mężczyzn 50+. Mam wrażenie, że akurat ta kategoria wiekowa, do której sam należę, no tutaj nie lubi o siebie za bardzo dbać i dopiero odkrywa chyba w ogóle te przestrzenie dla siebie. Mam wrażenie, że kiedy rozmawiamy o testosteronie, to on właśnie urósł w tej chwili do takiej rangi, wiesz, jakiegoś magicznego...
Hormonu szczęścia.
No właśnie, nie chciałem powiedzieć hormonu, tylko jakiegoś środka, czegoś takiego, co właściwie jak to masz załatwione, no to właśnie tak jak powiedziałeś, sama się robi cała robota. Jak to właściwie jest tym z testosteronem? Rzeczywiście on tak naprawdę dużo zmienia w życiu mężczyzny. Czy możemy funkcjonować jak 20-latkowie, mając 50-70 lat właśnie dzięki temu hormonowi? Jak to jest?
Znaczy myślę, że dwie kwestie warto poruszyć. Po pierwsze, faktycznie jest to ważny hormon dla faceta i warto zadbać o to, żeby przez całe życie mieć go na dobrym poziomie, żeby nie dopuszczać do funkcjonowania przez wiele miesięcy i wiele lat z niskim poziomem testosteronu, bo po prostu wpływa to negatywnie i na nasze zdrowie fizyczne, i na nasze zdrowie psychiczne i seksualne. Ale z drugiej strony niestety jest często on w takim przekazie medialnym, społecznym przeceniany.
Okay.
I faceci często uzależniają swój poziom samopoczucia od wyniku z laboratorium. I on mówi, panie doktorze, musimy koniecznie podnieść testosteron, bo jest niski. Jest tylko 500, a moi wszyscy koledzy mają po 1000.
Okej. Okay.
A ja mówię, ale ten poziom jest w porządku. On nie wpływa negatywnie na pana funkcjonowanie. I jak nawet podniesiemy panu do 1000, to pana problemy nie znikną. A oni wierzą w to, że właśnie zawsze tego testosteronu musi być więcej, więcej, więcej. I to będzie rozwiązanie ich wszystkich problemów. Z erekcją, z libido, z energią, relacyjnych, wszystkich. Niestety tak to nie wygląda. I myślę, że rozsądne podejście do kwestii testosteronu, czyli pilnowanie, żeby on był na dobrym poziomie, ale nie zapominanie o tym, że to jest tylko jeden z wielu czynników wpływających na nasze funkcjonowanie. Czyli my musimy budować nasze zdrowie i nasze samopoczucie jak mur z wielu, wielu cegiełek i testosteron jest tylko jedną z wielu cegiełek, a nie jedyną, z której zbudujemy ten mur.
Czyli samo branie teścia nie załatwi do końca sprawy.
Myślę, że samo branie teścia zwykle powoduje więcej kłopotów i negatywnych następstw niż korzyści.
Słuchaj, trochę do kobiet bym jednak podszedł teraz, ponieważ bardzo mnie interesuje ta relacyjność w tych sprzężonych ze sobą lub nie przejściach hormonalnych, chyba tak to nazwę. Jeszcze chciałem dopytać, jakie jeszcze inne objawy menopauzy widać u kobiet, poza tym gorącym, o którym mówiłeś. Po czym poznam na przykład, że nie wiem, moja partnerka właśnie weszła w menopauzę, to też takie jest, wiesz, ta skokowość jakoś jest interesująca, że ta zmiana następuje jakoś bardzo szybko, gwałtownie.
Tutaj te zmiany też są nieznacznie rozciągnięte w czasie, czyli już nawet 2 lata przed okresem okołomenopauzalnym mamy tak zwaną perimenopauzę, czyli te objawy zaczynają się powoli pojawiać. Czyli to też nie będzie tak, że z dnia na dzień będzie kompletna zmiana zachowania.
Okay.
Ale na pewno warto rozmawiać, a nie tylko przyglądać się z boku. Warto zachęcać też swoją partnerkę do tego, żeby była pod opieką specjalisty, czyli czasami nawet pomóc jej, czy znaleźć właściwego specjalistę.
Czy jakiego specjalistę?
Ginekologa, endokrynologa, takiego, który będzie w stanie spojrzeć troszkę bardziej holistycznie i całościowo na jej zdrowie, a nie tylko na samo zdrowie układu rozrodczego. I do tego, żeby wspierać ją w tym aktywnie, a nie zostawiać ją samą.
No dobra, ale wiesz, żyję sobie z moją partnerką, jakoś jestem przyzwyczajony do takiego, a nie innego jej sposobu funkcjonowania. Wiadomo, że są momenty w tygodniu czy w miesiącu, kiedy może to być inaczej. Ale po czym ja jako mężczyzna mogę poznać, że kurczę, chyba właśnie nadszedł ten moment. Jakie zachowania mojej partnerki mogą świadczyć o tym, albo zmiana zachowań, no, że ona właśnie weszła w ten okres menopauzalny. Powiem ci, dlaczego cię o to pytam, wiesz? Dlatego, że jestem przekonany, że bardzo wielu mężczyzn, którzy w ogóle monitorują jakość swojej relacji, mogą pewne zachowania odczytać jako takie zachowania, wiesz, uderzające w nich, nie? A nie zachowania wynikające właśnie z natury rzeczy, czyli z naszej biologii. I stąd to pytanie, wiesz, jakbyśmy taką mapę trochę zbudowali, żebym mógł się przyjrzeć i sobie przynajmniej w głowie zacząć tworzyć taki obraz, że to może nie jest o mnie, że to nie jest zmiana w stosunku do mnie, tylko to jest generalnie zmiana w jej sposobie funkcjonowania i w ten sposób na przykład otworzyć naszą komunikację w tej sprawie. Na co zwrócić uwagę?
Myślę, że trzeba pamiętać o tym, że menopauza to nie jest moment zawsze w tym samym wieku u każdej kobiety. Czyli to nie jest tak, że w wieku przykładowo 50 lat każda kobieta będzie zaczynała się z tym borykać. Bo czasami to może być kilka lat wcześniej albo kilka lat później. Więc tutaj kwestia zmiany dotychczasowych nawyków, zmiany funkcjonowania, czasami rozdzielenie sypialni, czasami spanie w osobnych łóżkach albo pod 2 kołdrami, to też może być jakiś tam początek tych objawów. Ale też codzienne zachowania, czyli stałe nawyki, jeśli ulegają zmianom, jakieś poszukiwanie nowości, poszukiwania jakby...
Nowości w jakim sensie?
Nowości, czyli bardziej może realizowanie jakichś pasji, na które nigdy nie było czasu, czyli też to jest taki moment troszeczkę podsumowań.
A to wynika z hormonów, czy to wynika że tak powiem, z momentu przejścia w życiu, pustego gniazda?
I to jest ten samo pytanie, jakbyśmy zapytali u facetów, czy to jest andropauza, czy to jest kryzys wieku średniego. Czyli to też jest powiązane troszeczkę i z naszą rolą społeczną, ale też ze zmianami hormonalnymi. Więc tutaj myślę, że nie należy dawać, tak jakbyś chciał usłyszeć ode mnie, konkretnego klucza. Spójrz na swoją kobietę, czy ma taki i taki objaw.
No.
Jeśli ma taki objaw, to znaczy, że ma menopauzę.
Ja bym chciał wiedzieć, na przykład tak, drażliwa się robi bardziej, unika, nie wiem, kontaktów seksualnych.
Ale czy to by oznaczało, że każdy facet, który staje się drażliwy, ma andropauzę?
No właśnie.
I niestety te odpowiedzi nie są tak proste, jakbyś chciał. Że to nie jest tak, że damy tutaj słuchaczom i widzom jeden prosty tip, jak sprawdzić, czy twoja kobieta ma menopauzę, albo jak sprawdzić, czy twój facet ma andropauzę.
Krótko mówiąc, trzeba być obecnym w relacji i przyglądać się jej dynamice, żeby zauważyć właśnie takie zmiany. No ale też trochę laboratorium może pomóc nam w odpowiedzi na pytanie o źródło tych zmian, jak rozumiem.
Myślę, że laboratorium tak, ale w pierwszej kolejności właściwy specjalista. Bo niestety my w tej chwili, szukając pomocy, to wpierw pytamy doktora Google'a, a jeśli szukamy second opinion, to idziemy do czata GPT.
Albo odwrotnie.
Albo odwrotnie. I to powoduje, że często zaczynamy sami się diagnozować i sami zaczynamy się leczyć.
Mhm.
I czasami to może być trafione, ale myślę, że nie przeceniajmy tego, że warto jednak pójść do dobrego specjalisty, a jeśli chcemy zasięgnąć kilku opinii, to pójdźmy do kilku specjalistów. Ja zawsze do tego zachęcam swoich pacjentów, jeśli mają jakiekolwiek wątpliwości, niech idą do kilku specjalistów i niech wybiorą tego, do którego mają największe zaufanie i z którym im się najlepiej współpracuje. Bo to też jest ważne, żeby wierzyć w to, że ktoś nam jest w stanie pomóc.
Jasne.
Bo to jednak jest jakby no duże znaczenie. A właściwe podejście i świadomość tego, że to, co nam mówi specjalista, zmień swój tryb, styl życia. To, że ma to sens, i przynosi te efekty, o czym sam doskonale wiesz. Jeśli ktoś nam mówi, zacznij przyjmować leki, bo to jest ten moment, kiedy powinieneś przyjmować leki, to zrób to, a nie, że sobie ze wszystkim poradzisz bez leków, albo nie sięgaj po leki wtedy, kiedy na to nie ma jeszcze czasu.
Jasne, okej. Słuchaj, o mitach chciałem z tobą porozmawiać, albo o stereotypach może dotyczących i andro, i menopauzy. Jakie cię najbardziej drażnią w obu tych przypadkach? Z którymi tutaj chciałbyś powalczyć, wiesz, mówiąc o tym, że to nieprawda, że na to tak nie patrzymy. No z jednym chyba się rozprawiłeś właśnie, czyli z jakąś taką jasną mapą zmiany zachowań partnerki w menopauzie, którą można sobie łatwo odczytać, powiedzieć, jasne, to dlatego. Jakie inne mity na temat tych dwóch zjawisk są szczególnie dla ciebie istotne?
Myślę, że tu najwięcej mogę się wypowiedzieć na temat mitów, stereotypów związanych z andropauzą.
Jako to szczególnie mnie
specjalista, urolog, androlog, lekarz medycyny seksualnej, jakby tutaj mam głównie do czynienia z mężczyznami i tutaj w kwestii menopauzy może nie będę stawiał się jako osoba opiniotwórcza. Dlatego w kwestii mitów związanych z andropauzą nie należy traktować każdego spadku nastroju jako andropauzy. Nie należy traktować każdych zaburzeń erekcji jako objawu andropauzy, bo zaburzenia erekcji mają bardzo wiele przyczyn i nie wynikają tylko ze spadku testosteronu. A niestety wielu facetów wierzy, że mam zaburzenie erekcji, znaczy, że mam za mało testosteronu, czyli muszę sobie podnieść testosteron.
Jasne.
I tutaj właściwie postawiona diagnoza i właściwe leczenie zaburzenia erekcji pozwala facetom zachować tą erekcję na może nie idealnym poziomie, ale satysfakcjonującym do końca życia.
Mhm.
Odpowiednie dobrane leczenie.
I to nawet długiego życia, z tego co pamiętam, jak rozmawialiśmy przed
i to nawet
przed rozpoczęciem
długiego
nagrania.
Życia. Mhm. I dlatego warto pamiętać, że te objawy andropauzalne nie są charakterystyczne. Warto nie zapominać o andropauzie, badając się już w starszym wieku i szukając odpowiedzi na te pytania, które nas dręczą, związane z naszym wiekiem. A jednocześnie nie warto przeceniać testosteronu. Czyli przypisywać mu możliwości leczenia wszystkich naszych problemów. Że samo podniesienie poziomu testosteronu, przyjęcie testosteronu zewnętrznego od razu rozwiąże wszystkie nasze problemy, co niestety bardzo wielu panów na siłowni tak w to wierzy.
Wiesz co, chciałem też jeszcze zapytać cię o, wracając już do relacji znowu, o tym głównie teraz chcę porozmawiać, no bo wiesz, dla bardzo wielu mężczyzn relacja, dobra, udana relacja to też taka, w której jest, występuje po prostu seks. Jest tego seksu, nie wiem, wystarczająco dużo i tak dalej, i tak dalej. I teraz, kiedy dochodzi na przykład do menopauzy u kobiety i rozpoczyna się też andropauza u mężczyzn, jak to wpływa na ich życie seksualne?
Z jednej strony u faceta będzie mniejsze zainteresowanie seksem,
okay.
Spadek libido, mogą być zaburzenia erekcji I teraz tak, te zaburzenia erekcji może facet odczytywać, okej, to już jest ten wiek. Może zacząć odczytywać, partnerka mi się nie podoba, albo jest mniej dla mnie atrakcyjna i dlatego mam zaburzenia erekcji. Jeśli bym zmienił partnerkę, to na pewno stanie.
Jasne.
A tak nie jest.
Okay.
Często. Kolejna rzecz, jeśli przechodzimy przez okres okołomenopauzalny u kobiet, to dochodzi do spadku grubości błony śluzowej pochwy, a przez to także suchości pochwy, więc konieczne mogą stać się żele, lubrykanty, które spowodują, że ten seks nie będzie dla nich nieprzyjemny, nie będzie związany z dyskomfortem, czy z nadmiernymi jakimiś otarciami. Dlatego warto o tym pamiętać, że trzeba sięgać po pomoc nie tylko samych lubrykantów, ale też specjalistów, żeby wiedzieć, jak funkcjonować w tym zmienionym hormonami ciele. I dlatego pomoc od lekarza, który wie, jak postępować z facetem z andropauzą, czy pomoc od ginekologa, endokrynologa, który wie, jak postępować z kobietą z menopauzą, jest w stanie uzdrowić ten związek i pomóc
w tym obszarze.
Dokładnie tak, w tym obszarze seksualnym. Ale to, co warto podkreślić, to że facetom się często wydaje, że poziom libido i sprawność, jakość erekcji w wieku lat 20 utrzymam do 80 czy do setki. Że to jest normalne. I wtedy staram się im uświadomić, że mamy wysoko libido, erekcję, jak mamy lat 20. No i jak się pytam, a jaką będzie pan miał w wieku lat 80, czy tutaj gdzieś na dole tej skali? No tak. To teraz pytanie, jak połączyć te kropki? I wszyscy by chcieli utrzymać do 80 pełną sprawność seksualną i wtedy musi spaść. A mówię, że w rzeczywistości to jest powolny spadek troszeczkę rok po roku do tej 80. Natomiast to, co my faceci widzimy, to są tak zwane grube rzeczy. Czyli nam się wydaje, że przez 5-10 lat nic się nie zmienia, potem jest pewien drop. Pierwszy raz nie mogę, drugi raz.
Aha.
Potem znowu kolejne 5, 10, 15 lat nic się nie zmienia, potem jest pierwszy drop, opadł w trakcie. Potem znowu przez ileś lat jest, że tak powiem, wydaje nam się bez zmian, potem w ogóle nie stanął. Albo w ogóle nie stanął nawet na lekach. Czyli my nie widzimy tego, że rok po roku te nasze zdolności erekcyjne powoli się zmniejszają, tylko my widzimy grube rzeczy, że dla nas są to takie
przełomy jakieś.
Przełomy, dropy, że nam się wydaje, że w ciągu jednego dnia, czy jednego tygodnia, czy jednego miesiąca nagle znacznie się pogorszyło.
Mm-hmm.
A tak nie jest.
Powiedziałeś o tym, że w wyniku właśnie tego okresu andropauzalnego wielu mężczyzn traci zainteresowanie seksem albo się w ogóle zmniejsza. Czy u kobiet jest podobnie?
U kobiet jest podobnie, czyli jest troszkę zmniejszone zainteresowanie seksem wynikające z samych hormonów, no bo już nie mamy tej comiesięcznego jakby zwyżki hormonów, które też były dodatkowym impulsem do tego, żeby podejmować aktywność seksualną, ale z drugiej strony u kobiet po menopauzie może być zwiększone zainteresowanie seksem. Dlaczego? Bo już nie mają obawy, że zajdą w ciążę, bo już te relacje mogą nie wynikać ze starania o ciążę, czy samo zainteresowanie seksem może być po prostu budowane na szukaniu przyjemności i na odkrywaniu swoich potrzeb, na co wcześniej nie było czasu, bo intensywna praca, rodzina, dzieci, wychowanie i nie było po prostu czasu na ten seks.
Jasne. I tutaj mam wrażenie, łatwo się zacząć mijać w tych oczekiwaniach i tak dalej.
Jak zresztą spojrzymy, no to w tak zwanym ciechocinku
okay.
Ilość chorób wenerycznych, która się pojawia, jest zwiększona, no bo w tym momencie wszyscy czują się, że tak powiem, frywolni, no bo dziewczyny już nie mogą zajść w ciążę, faceci szukają ostatnich szans, możliwości na to, żeby jednak leki na poprawę erekcji miały szansę zadziałać, no i w tym momencie w ogóle nie myślą o zabezpieczaniu się, dlatego szansa na przenoszenie, transmisję chorób przenoszonych drogą płciową jest wyższa. Dlatego też warto o tym pamiętać, że brak szans na zachodzenie w ciąży nie oznacza uniknięcia chorób wenerycznych.
No, tak, to ostatnio rzeczywiście jest jakiś rodzaj, nie wiem, powrotu różnego rodzaju chorób wenerycznych w statystykach. No, przestraszające bardzo te statystyki są i w obszarze HIV, i kiły i tak dalej, i tak dalej. Rozwody po 50, o tym chciałem chwilę z tobą porozmawiać, dopóki hormony nas nie rozłączą.
Ja, menorozwody.
No, menorozwody. Ja zauważam, że rzeczywiście ludzie 50+, tak uśredniając, no ostatnimi czasy częściej decydują się na rozstania, niż wcześniej miało to miejsce. Powodów jest pewnie wiele, między innymi też to, że tak jak powiedziałeś, ta funkcja rodzina, spółka z o.o., przestaje być istotna, dzieci są już samodzielne i tak dalej. Okazuje się, że w tej spółce z o.o. bardziej byliśmy skupieni na rolach niż na relacji. Ale z drugiej strony też jest tak, że właśnie nazwałeś to menorozwodami. Jak to w przypadku pisania waszej książki, jaki obraz wam się pojawił?
Doktor Katarzyna Skórzewska właśnie opowiadała ze swojej codziennej praktyki o menorozwodach, czyli o sytuacji, kiedy kobiety, że tak powiem, no, w związku z tą burzą hormonalną, czy że spadkiem często tych hormonów i niedoborem, podejmują takie decyzje, już mam dość tego człowieka, który działa mi na nerwy, którego do tej pory tolerowałam, zasługuje na coś innego, coś lepszego i podejmują właśnie decyzję o rozstaniu. I
głównie kobiety to robią.
Nie tylko, bo jakby motywacja do tego, żeby się rozstać po 50 może być różna. Mhm. I dla nich, jeśli uda się znaleźć nowego partnera, który spełnia ich oczekiwania, super. Natomiast jeśli nie uda się tego znaleźć, to zaczynają mieć takie zastanowienie, że w sumie on nie był taki zły, że w sumie moglibyśmy się czasem jednak dogadać i kiedy zostają same i ta samotność im zaczyna doskwierać, no to może być to dla nich troszeczkę frustrujące. Dlatego decyzję o tym, czy chcemy być dalej, czy nie, warto mimo wszystko przemyśleć gruntownie, a nie podejmować ją pod wpływem
burzy hormonów.
Hormonów związanych właśnie z okresem około menopauzalnym. Natomiast u facetów może być z drugiej strony takie myślenie, że no, moja partnerka już przestaje być dla mnie atrakcyjna, albo zamknęliśmy już spółkę projekt ZO i nowe auto, nowa dziewczyna, nowa rodzina i jakby odmłodnienie poprzez nową relację, tak? Albo wiara w to, że ta nowa partnerka, która będzie młodsza o ileś tam lat, będzie wnosiła jakby
energię życiową.
Energię życiową.
Ale
tak?
Stymulują takie młode partnerki. Wielu mężczyzn mi mówi, że rzeczywiście mają takie poczucie, w ogóle mają poczucie, wiesz, mówią mi, że no nareszcie znowu coś czuję. Mhm. I to jest takie czucie, nie chodzi tylko o emocje, ale jakby to powiedzieć, tak jakbyś poczuł krążące soki na wiosnę, będąc drzewem, coś w tym stylu, że mają taki wzrost witalności i tak dalej. To rzeczywiście jakoś tak działa?
Myślę, że tak, bo oni często chcą dorównać jej w aktywności, w energii i mają większą motywację do tego, żeby jednak, no, że tak powiem, trzymać kondycję, być fit, być modnym. Co czasami przechodzi, w moim zdaniem, w pewne karykaturalne i, że tak powiem, no, nienaturalne sytuacje, ale jak najbardziej może być to stymulujące. No, wielu moich pacjentów, którzy przychodzą do mnie, jak się pytam o partnerkę, to jeśli jest to nowy, świeży związek, nowa rodzina i pytam się, czy partnerka jest dla nich atrakcyjna, to ci, którzy mają tą żonę od tych 20 paru, 30 lat, no mówią, no żona.
No okej. Okay.
A ci, którzy mają młodszą partnerkę, zawsze podkreślą, no 10, 15, 20 lat młodsza. Więc jakby ten fakt różnicy wieków jest dla nich bardzo istotny i oni często podkreślają właśnie to, że ona jest młodsza o ileś lat.
To trochę tak brzmi, jakby to było trofeum, ta partnerka, powiem ci uczciwie.
Dokładnie
że,
tak.
Kurczę, udało mi się mną zainteresować tak o wiele młodszą kobietę, a przecież ona mogła wybrać zupełnie kogoś innego.
To jest ta grupa, która często do mnie trafia, no bo oni jednak szukają tego wsparcia, bo chcą
dorównać.
Może niekoniecznie dorównać, a pokazać, że faktycznie na nią zasługują.
A,
że faktycznie są w stanie być mistrzem świata, którego ona wybrała.
Mm-hmm. To słowo zasługują, to tak aż mnie zabolało, jak powiedziałeś, ale rozumiem, że z taką myślą przychodzą też ci mężczyźni.
Znaczy, no, chodzi o to, że jakby, no, czują się, że zwyciężyli, tak jak Jasne. Mówisz, że jest to pewnego rodzaju trofeum, no i chcą pokazać, że nadal są w stanie utrzymać to trofeum, że ta obawa, a czy ona nie znajdzie sobie młodszego, fajniejszego, przystojniejszego, jakby no gdzieś tam z tyłu głowy może być, a teraz muszą udowodnić, że moje zdrowie seksualne jest w stanie dać radę wymogom tej 20 lat młodszej partnerki.
Jasne. Zostawmy na razie ten wątek, bo chciałem wrócić do wątku, wiesz, ludzi, którzy jednak nie decydują się na rozstanie, którzy mają świadomość, że w ich ciałach zachodzi zmiana, którzy mają świadomość tego, że ta zmiana na poziomie hormonalnym wpływa też na ich psychikę, na ich sposób postrzegania świata, relacji siebie i tak dalej. Jak właściwie można budować zdrową relację no w tym okresie, który już nie jest okresem zasilania się naturalnie tymi hormonami, o których tutaj rozmawialiśmy, tylko jakby dopuszczamy fakt, że będziemy się starzeć, że będą się zmieniały nasze ciała i tak dalej. Jak tutaj z pisania tej książki wynikło wam, że taka relacja, na czym ona jest zbudowana? Może być zbudowana zdrowa relacja ludzi, którzy nie chcą się rozstać.
Zdrowa relacja w tym wieku na pewno to jest kwestia dobrej komunikacji, bo my sami siebie nie rozumiemy, a co dopiero mamy rozumieć drugą osobę, co się z nami dzieje w tym wieku w związku z tymi zmianami hormonalnymi. Więc na pewno dobra komunikacja, jeśli potrzeba, to ze wsparciem terapeuty czy psychologa, tak, żeby jednak nie było tego trzaśnięcia drzwiami, tylko żeby jednak usiąść i być w stanie szczerze i uczciwie przegadać pewne tematy, co się z nami dzieje i co się dzieje w naszej relacji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jesteśmy w stanie często jakby znaleźć albo starać się poszukać to, co nas do siebie przyciągnęło ten jakiś czas temu, co było tym haczykiem, który skierował naszą uwagę i nasze zainteresowanie do tej drugiej osoby. I ja ostatnio mam takie przemyślenia po kilku spotkaniach, gdzieś tam na zasadzie klasa po 30 latach się spotkała i ja stwierdzam, że ludzie się nie zmieniają. Że ludzie przez te 30 lat przytyli, wyłysieli,
osiwieli,
ale psychicznie, mentalnie,
osobowościowo są dalej,
osobowościowo są dalej ci sami. Więc często to, co nas przyciąga, to nie jest tylko fizyczność, tylko właśnie charakter, czyli to, jaki kto jest i być może coś, co zgubiliśmy w tym całym codziennym pędzie życia, gdzie główną rolę grała logistyka wożenia dzieci na wszystkie zajęcia. Teraz, kiedy z powrotem jesteśmy we dwójkę sami w domu, warto jednak może odszukać, co nas do siebie przyciągało i wspólne chociażby aktywności, wspólne pójście na siłownię, na rower, na jakieś sporty, też są w stanie jakby to budować.
I w ogóle wspólne spędzanie ze sobą czasu.
Dokładnie tak.
Wiesz co, ja mam takie wrażenie, że żyjemy w takiej przestrzeni w tej chwili, takiego dzieciocentryzmu, czyli właśnie, wiesz, dzieci są najważniejsze, wszystko dla dzieci i tak dalej. Nie chcę powiedzieć przez to, że dzieci są nieważne, ale ja osobiście jestem zwolennikiem takiej tezy, że prymarną relacją jest relacja między rodzicami, a dopiero potem z dziećmi, a nie odwrotnie. Oczywiście są okresy, kiedy ta prymarność musi trochę być zaparkowana, nie? Początek życia
pytanie,
tego dziecka
i tak
dalej. Pytanie,
czy jak długo te okresy się nie przeciągają?
No właśnie, chodzi o to, że mam takie doświadczenie w ogóle pracy z mężczyznami głównie, gdzie oni, właśnie jak te dzieci wychodzą już z tego domu, kiedy ta funkcja rodzicielska przestaje mieć sens, jest niepotrzebna, no to tak się przyglądają trochę tej relacji i oni zauważają, że to jest pusta relacja, że to jest jakaś taka relacja współlokatorska, powiedziałbym. I podobnie myślę, kobiety patrzą na wielu mężczyzn, czyli traktujemy się trochę jak narzędzia. Wydaje mi się, że taką dobrą w ogóle praktyką jest cały czas dbanie o jakość naszej relacji, gdzie komunikacja jest jednym z elementów, ale w ogóle współbycie ze sobą jest ważne, bo ono cały czas aktualizuje nam wiedzę na temat tego, co u ciebie słychać. To jest niesamowite, wiesz, kiedy z mężczyznami siedzę, pracuję i oni są w takim momencie właśnie 50+, i mocno rozważają to, czy się trochę nie wylogować z tej relacji, że jakieś młodsze kobiety na nich zwracają uwagę, że oni pewnych rzeczy w swoim życiu no nie doświadczyli, bo coś tam. I wtedy pytam, słuchaj, a jak to jest u twojej partnerki? Co u niej? Co dla niej jest ważne? Wiesz, co najczęściej słyszę?
Nie wiem.
Nie wiem. Tak jest, nie? To jest takie zaskakujące, wiesz, że my straciliśmy w ogóle kontakt ze sobą. No myślę, że to jest fundament do budowania nowej jakości po
myślę,
tej
że
zmianie.
Tak jak tutaj mówisz o relacjach, to to, że my często w momencie, kiedy zakładamy sobie obrączkę na palec, to przyjmujemy, okej, jest to odhaczony etap.
Tak, jakbyśmy umowę kredytową tak. podpisali, no nie? Tam już teraz zobowiązanie i koniec.
Dokładnie, że to jest tylko tyle, żeby co miesiąc przelew poszedł. Tak. Czyli tutaj jakby no my przyjmujemy, że to jest relacja stała, o której już nie musimy dbać, bo my ją zdobyliśmy i koniec. A ja uważam, że cały czas, że tak powiem, no relacja to jest nie rzecz stała, tylko którą jeśli my będziemy ją podtrzymywać, to ona będzie. Jeśli nie będziemy jej podtrzymywać, no to ona po prostu zniknie. Samodzielne, wspólne spędzanie czasu bez dzieci, bez rodziny, bez znajomych jest tutaj według mnie kluczowe, bo randka, czyli nawet wspólna kolacja, na której nie będziemy mówić o tym, kiedy na angielski dziecko zawieźć, a kiedy na karate. Wtedy, kiedy będziemy mieli czas, żeby faktycznie zresetować tą głowę, czy wspólny wyjazd weekendowy, czy nawet tydzień bez dzieci, bez znajomych, to jest coś, co nagle nam pokaże, jak my kiedyś razem potrafiliśmy spędzać czas.
I fajnie, że o tym mówisz, bo wiesz, mam takie przekonanie w sobie, ty jesteś specjalistą od tego rodzaju patrzenia na człowieka, że tutaj hormony nam w tym nie przeszkodzą. One mogą trochę zaktualizować sposób spędzania czasu ze sobą. Nie wiem, może mniej seksu, może więcej ruchu, może różne tego typu rzeczy, ale wiesz, więź, którą mamy, no ona, mam poczucie, nie jest do końca zależna od zmian hormonalnych, tylko jest znacznie, znacznie szerszym spektrum.
Myślę, że jest zależna od zmian hormonalnych, ale jeśli wiemy, że one mogą być i potrafimy się nimi zająć i potrafimy je leczyć, to mogą mieć minimalny wpływ na naszą relację.
To mi właśnie chodziło, prawda? Że jakby nie zrzucimy tego na karb właśnie tego...
Znaczy nie mówmy, że nasza relacja jest słaba, bo ona ma menopauzę, tak. Tylko mówmy, że nasza relacja jest słaba, bo o nią nie dbaliśmy przez ostatnie 15 lat.
I odwrotnie. W przypadku, wiesz, mężczyzn, nawet jeżeli wchodzisz w tą andropauzę, no to jest też dla mnie zaskakujące, że tylko 20% mężczyzn.
Ma realne objawy i ma obniżony poziom, natomiast pojedyncze objawy, które mogą być też utożsamiane z andropauzą, jakby no będzie miała znaczna większość, no bo no procentowa ilość 60-latków, którzy mają pełno wigoru versus 20-latków, no myślę, że będzie duża różnica.
Tak, tylko że to w dużej mierze też wynika ze stylu życia, tak jak powiedziałeś, wiesz, no po prostu można być przebodźcowanym, bardzo zestresowanym, no i mówiąc wprost też, możemy się mocno używać w swoim życiu, opuszczając swoje ciało i dbanie o siebie.
Myślę, że tutaj niestety pokutuje to, i ja to będę zawsze podkreślał zdecydowanie, że brak dobrej wiedzy, a wiedza to klucz do sukcesu, zdobytej w okresie wzrastania podstawówka liceum, czyli brak tej edukacji zdrowotnej, powoduje, że my w wieku lat 20 bardzo często mamy myślenie Supermana.
Tak, nieśmiertelność.
Nieśmiertelność i nic mi nie będzie.
Jasne.
I dopiero w momencie, kiedy zaczynamy po paru latach, w wieku 30-40 latach, dostrzegać, że jednak mamy pewne deficyty. Aha. Że kiedyś, jak ja to mówię pacjentom, kiedyś mógł pan pić do 5, bzykać do 6 i o 7 być w pracy. I każdy, no tak
kiedyś
było.
Kiedyś to były czasy, ci powiem.
I kiedyś tak było. A teraz, jak się położy po 12 spać, no. To rano jest nie do życia.
Jasne.
Czyli zdolności regeneracyjne naszego ciała z czasem są coraz mniejsze. I nie należy z tym walczyć, tylko należy to zrozumieć i odpowiednio podejść do tego. Czyli już nie mogę imprezować dzień po dniu, bo jeśli zaimprezuję, mogę, ale poniosę tego konsekwencje, bo na drugi dzień mogę nie być tak szybko świeży i żywy, mogę nie trafić od razu do pracy, albo mogę być mniej wydajny.
Podzielę się z tobą taką trochę osobistą historią. Wiesz, wczoraj siedzę z moją żoną, zajadamy sobie tam pyszny obiad, który ona przygotowała, taki wiesz, wege we włoskim stylu, no rewelacja. No i tak patrzę się na tą naszą dietę, na to rozmawianie, na to, co robimy, z czego zrezygnowaliśmy. Mówię, słuchaj, wiesz co, to longevity to może jest fajne, tylko strasznie nudne. Bo wielu rzeczy, które, wiesz, dają ci taki rodzaj uciechy, tak to nazwijmy, no to albo już nie robisz, albo robisz mniej, albo rzadziej. A ona do mnie tak mówi, słuchaj, ale w to miejsce wchodzą zupełnie nowe rzeczy, które trzeba odkryć i nimi zacząć się cieszyć. Powiem ci, to jest wspaniała była puenta tej naszej rozmowy, że ta nuda to wynika z tego, że my się bodźcujemy w określony sposób tylko.
Znaczy ja wychodzę z takiego założenia i taką filozofię staram się pacjentom przekazywać, że to nie jest kwestia, że nie wolno ci już kompletnie czegoś zrobić.
Jasne.
Czyli przysłowiowy hamburger w maku,
no.
To nie jest, że nigdy w życiu już go nie zjem.
Chyba, że jesteś na keto, no to wtedy nie zjesz, bo wybije cię z keto. Słuchaj, to też jest całkiem niezły sposób na to, żeby sobie twarde granice postawić.
Tak, tylko że jeśli raz na pół roku no. jedziemy na wakacje no. i zjemy po drodze tego hamburgera, to nie zawalimy całej naszej półrocznej diety.
Jak mamy zdrowe nawyki, które i tak przejmą nad nami kontrolę.
Dokładnie,
no,
tak, czyli mówienie, że totalnie nie mogę czegoś zrobić, bo rozwali to kompletnie cały mój system. Moim zdaniem powoduje, że stajemy się takimi radykałami, a radykalizm uważam nie do końca jest dobry. Ja jednak jestem zwolennikiem zdroworozsądkowego podejścia, bo ani nadmiar, ani duży niedobór nie jest okej. Tak jak chociażby w dbaniu o męskie zdrowie.
No.
Ci, którzy w ogóle w cudzysłowie nie patrzą w dół, doprowadzają do tego, że przychodzi pacjent z rakiem prącia wielkości kalafiora.
O matko.
Bo on słabo patrzy w dół albo nie widział poprzez swój brzuch.
Jasne.
Ale z drugiej strony mamy tych, którzy wyciągają lupę, mikroskop i oglądają go na wszystkie możliwe strony 100 razy dziennie.
Mm-hmm.
I to też nie jest okej.
No jasne. Piotrze, kończąc naszą rozmowę bardzo ciekawą, dlaczego warto przeczytać waszą książkę?
Myślę, że warto ją przeczytać, bo albo jesteśmy w tym wieku, kiedy może już nas to dotyczyć, albo jesteśmy w wieku, gdzie nasi rodzice bądź nasi znajomi mogą mieć tego typu problemy i warto wiedzieć, co się z nimi dzieje i jakim czasami możemy pomóc, chociażby podsuwając taką książkę.
Jasne. A z jakim zdaniem chciałbyś zostawić naszych widzów, pamiętając, że głównie mężczyźni to oglądają?
Andropauza istnieje, ale możemy bardzo dużo zrobić, żeby nas nigdy nie dopadła.
Super. Piotrze, serdecznie ci dziękuję za
dziękuję.
Rozmowę. Dużo sobie wziąłem z tego.
Cieszę
Zresztą
się.
Rozmawialiśmy przed nagraniem, że wdrażam powoli różne mądre rzeczy.
I sam widzisz pozytywne efekty.
No widzę, widzę. Ja wiem, że wielu nie widzi, ale ja patrzę na swoje tam KPI, jak to się mówi, po korporacyjnemu i cieszy mnie to, co się dzieje. Dziękuję ci serdecznie.
Dzięki bardzo.
Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję wam wszystkim za wspieranie tego kanału. Przyznam, że praca przy tym kanale nie należy do najprostszych. Staram się dbać o to, żeby treści, które tutaj prezentujemy, były wysokiej jakości. Zdaję sobie sprawę, że różnie możecie to odbierać, ale każdy rodzaj waszego wsparcia jest niezwykle ważny dla mnie osobiście, ale też dla ekipy, która stoi za produkcją tego kanału. Stąd wielkie podziękowania dla osób, które wspierają nas na Patronite. Zapraszam inne osoby, jeżeli będziecie chcieli również włączyć się w ten rodzaj wsparcia. Dziękuję wam za wszystkie suby, dziękuję wam za wszystkie lajki. Dziękuję wam również za udostępnianie tych treści innym osobom. Wszystkiego dobrego.